Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych. Powiem sobie dzisiaj o notce prasowej, jaką wystosowało Walt Disney Pictures, dotyczącą najbliższych premier tego studio, a że oczekujemy jakichś informacji na temat przyszłych filmów Star Wars, czy przyszłych filmów Marvela, czy przede wszystkim choćby też filmów Foxa, które teraz będą oczywiście pod czujnym okiem Disneya, bo czy ktoś czeka na filmy z uniwersum Avatara? Być może ktoś czeka. To też na ten temat mieliśmy dostać jakieś informacje. No i taka notka się pojawiła. Zresztą to jest standard, że Disney takie co jakiś czas ten update'owany swój grafik publikuje. Zresztą nawet polski Disney co jakiś czas wysyła nam tą swoją listę polskich premier. Nas to nie obchodzi. Pewnie osoby, które nam to wysyła, też to nie obchodzi, ale tak to wygląda. Muszą te informacje przekazywać. No ale jest tutaj parę ciekawych rzeczy, o których musimy sobie pogadać i o których myślę, że fajnie będzie sobie pospekulować. Przede wszystkim najważniejsza rzecz, New Mutants przesunięte. To jest kolejny miesiąc bez przesunięcia New Mutants, jest miesiącem straconym, ale w tym wypadku, choć oczywiście no bez żadnego kontekstu to brzmi wręcz absurdalnie, kolejne przesunięcie, ale o New Mutants już gadaliśmy jakiś czas temu, że no nie było szans za bardzo, żeby ten film wyszedł w tym terminie, w którym był pierwotnie planowany, czyli sierpień jakoś?
Pierwotnie? Jesteś
nie, no nie pierwotnie, ostatnio.
Ostatnio.
Pierwotnie, ostatnio.
No to tak, to miał wyjść w tym roku.
Tak. No właśnie.
2 sierpnia.
Tak, i pamiętam, że gadaliśmy wtedy o tym, że jedyna szansa, żeby to miało wyjść w sierpniu, to gdyby... Mówiliśmy o tym właśnie w kontekście przejęcia przez Disneya, że nie było żadnych zmian względem tej daty, ani anulowania, ani nie wiem, przejścia na Hulu, ani nic takiego, że jedyna szansa była taka, że po prostu przyszedł Disney i stwierdził, dobra, puszczamy tą pierwszą wersję, która już była w miarę gotowa i niech leci.
Magicy od montaży, nie?
Tak, tak, ale okazuje się, że nie, że najpierw dostaliśmy informację, że nie, że ten film wyjdzie normalnie w kinach, nie trafi na streaming na przykład, no a teraz mamy oficjalną nową datę premiery, która będzie 3 kwietnia, tak, 2020 roku, termin kwietniowy, czyli taki mało horrorowy, zwykle tam właśnie sierpień, wrzesień, to są te horrorowe
każdy
okresy,
miesiąc jest dobry na
ale no każdy miesiąc jest dobry na New Mutants, ale to daje na pewno
każdy
trochę
rok.
Czasu jeszcze... Dosłownie każdy rok. Ale to daje na pewno jeszcze troszkę czasu, żeby nad tym filmem popracować. Być może Disney się dogada z Joshem Boonem, żeby jednak ten film dokończył. No bo tutaj wiemy, że tutaj tkwi ta oś niezgody. Josh Boone nie do końca się garnie do tego, żeby jeszcze coś przy tym filmie robić. On swoją robotę wykonał. Fox miał jakieś problemy, zdaje się, z dogadaniem się. No ale datę Disney potwierdził, więc może teraz się będą tego trzymać. Zobaczymy. I będzie to ostatni film z, jakby nie patrzeć, z mutantami tutaj pod z wodzą, powiedzmy, na razie ostatni pod wodzą tutaj Foxa, który teraz oczywiście jest już w rękach Disneya. No dobra, co jeszcze w takim razie?
Star Wars. Tak, więc w tym roku kończymy kolejną trylogię. Ostatnią trylogię kręcącą się wokół Skywalkerów, jak nam zapowiedziano. I kolejna trylogia jest tak naprawdę jedną wielką niewiadomą, bo no wiemy, że będziemy mieć chwilę przerwy, chwilę oddechu, bo pierwszy film z nowej trylogii trafi do kin dopiero w grudniu 2022 roku i później 2024, 2026 to będą kolejne części. No i tak naprawdę trudno spekulować, o czym w ogóle będzie ten film, czy kto go będzie robił, bo mamy...
Dwie trylogie
mamy, jakby, tak, mamy dwa zestawy twórców, powiedzmy, którzy dostali zielone światło od Disneya. No pierwszy to jest Rian Johnson, czyli autor ósmej części.
Ten, który zniszczył Gwiezdne Wojny razem z Kathleen
Kennedy. No, który, jak wiemy, już wtedy dostał od razu swoją trylogię, w której od początku do końca będzie mógł sobie jakby wszystko zaplanować.
Będzie sobie niszczył
będzie
Gwiezdne
reżyserował,
Wojny na
tak, będzie sobie, tak, będzie sobie niszczył swój własny cykl. No, no i są panowie autorzy Gry o Tron, czyli David Benioff i D.B. Weiss, którzy w momencie, jak dostawali Gwiezdne Wojny, to było, to pamiętam, dość entuzjastyczne przyjęcie przez fanów. Tak, super, kolejna rzecz, którą będą robić, to już nie serial, tylko tu właśnie filmy i Gwiezdne Wojny, wow, ekstra. No w tym momencie ja myślę, że tak patrzymy na siebie wszyscy niezręcznie i tak liczymy, no może jednak nie, może jednak jeszcze Disney zmieni zdanie, może ta trylogia w planach to jednak trylogia Ryana Johnsona, a nie wiem, im dajmy coś zrobić w telewizji albo tam niech wyjdą tylnymi drzwiami. I oczywiście w momencie, jak nagrywamy ten materiał, jesteśmy jeszcze 2 tygodnie przed finałem Gry o Tron. Ale ja nie wierzę, żeby to było do odratowania i ja nie wierzę, żeby za te 2 tygodnie oni się cieszyli jakimś dobrym PR-em wśród tutaj fanów fantastyki. A ale no, no cóż, może pod dobrym kierownictwem Disneya, może jak ktoś będzie nad nimi panował, może George Martin napisze im szkic tego scenariusza.
Nie no, tutaj Lucasfilm obecnie słynie z dobrego zarządzania ludźmi w ramach tutaj swojej wytwórni, więc...
Znaczy umie ich skutecznie wyrzucać.
No więc tak, więc może na połowie drogi się okaże,
może jak Kathleen Kennedy nadrobi ostatni sezon Gry o Tron, to jednak... Spuści ich tym samym sypem, którym zleciał...
Colin Trevorrow.
Colin Trevorrow i wcześniej...
I jeszcze Josh Trank.
Miller.
No, i Josh Trank jeszcze pamiętajmy. Też był ten motyw, że schodzący reżyser, bierzmy Gwiezdne Wojny, ta fajna kronika... No a potem zaczęły się inne filmy i cóż.
Nie, no ale wiecie, tak zupełnie poważnie, no też nie ma co tak skreślać zupełnie tutaj tych twórców, bo no mówmy się, no przy Gwiezdnych Wojnach mogą naprawdę tutaj pokazać, że wiedzą, o co chodzi.
Nie da się ukryć, że jeśli to też byłaby jakaś ich historia od początku do końca, gdzie mieliby też pełną kontrolę nad jakąś zamkniętą całością, no to może poradziliby sobie lepiej niż musząc, no nie wiem, wychodzić od czegoś, co właśnie ktoś napisał, a potem porzucił.
Jasne. Inaczej jest jednak robić 3 filmy niż 8 sezonów serialu, nie? Mimo wszystko.
No ale tak jak powiedziałam, na razie zupełnie nie wiemy, co to za filmy i czyje te filmy w planie wydarzeń.
Myślicie, że chodzi o te filmy, czy raczej o tę trylogię Johnsona? Bo ja bym stawiał jednak na trylogię Ryana Johnsona.
Ja też bym stawiał na Johnsona.
Okej, to się zgadzamy. Okay. I to jest coś, na co ja bardzo, bardzo czekam, bo ponownie, jeśli chodzi o Last Jedi, wiadomo, no, są fani tego filmu, jest sporo antyfanów tego filmu. Przyznam szczerze, że mój stosunek do tego filmu zmienił się na przestrzeni czasu. Trochę cieplej teraz do niego podchodzę, jak już moje jakby już trochę, wiecie, można spojrzeć na niego z dystansem. Moje oczekiwania już nie są tak istotne w przypadku oceny tego filmu.
Może to dlatego, że tyle ludzi go nienawidzi, że jednak wolisz być w mniejszości.
To tak, to na pewno. Natomiast nawet jeśli... W dużej mierze mój problem z Last Jedi wynikał z tego, że mocno się rozminęło to, co było w tym filmie, z tym, co ja bym chciał zobaczyć i z tym, co według mnie byłoby lepsze. No to w przypadku, kiedy Ryan Johnson robi coś kompletnie od podstaw, bez tych takich wygórowanych oczekiwań, nie zajmuje się tą główną serią, tylko może sobie robić, co mu się podoba, a on miał sporo bardzo ciekawych pomysłów względem Gwiezdnych Wojen, to jestem bardzo za, żeby zobaczyć, co on zrobi od początku. Nie?
No plus on miał też ciekawe filmy wcześniej w swoim portfolio, na przykład Loopera, który też był no taki, może nie był super przyjęty, ale no, miał też, wydaje mi się, oddany grono fanów. No czy wcześniej już takie mniejsze... bardziej niezależne filmy, powiedzmy. On też zawsze lubił jakby to, że był sam scenarzystą i reżyserem swoich filmów i tutaj chyba też tak będzie, więc no ja tutaj, jeśli chodzi o Ryana Johnsona, to jestem pełna też takich, nadziei i pozytywnych emocji.
Nie będzie przyjmował czegoś po innym reżyserze, po innym scenarzyście.
Właśnie to był chyba duży problem The Last Jedi, że ja mam dalej problemy z tym filmem. Parę wątków trochę lepiej traktuję niż wcześniej, bo jakby trochę mi się wykrystalizował, na przykład wątek Rey, za którym nie przepadałem, ale trochę go bardziej polubiłem. No ale dalej mam sporo zastrzeżeń, no chyba nikt nie da się wybronić sceny z kasynem i tej całej akcji. Jakby.
No nie, to było zbędne.
To jest kompletnie nie do wybronienia.
Masz wrażenie, że to zostało głównie dlatego, że trzeba było coś z tym Finnem zrobić
o tym mówię, właśnie. Mam wrażenie, że duży problem z Jedi wynikał z tego, że Ryan Johnson dostał gotowy schemat. Miał te postacie, trzeba było użyć tych postaci, one były w tym punkcie, trzeba było jakoś to zastosować, miałeś tego Snowka, może Ryan Johnson miał gdzieś tego Snowka, może miał zupełnie inny pomysł, ale coś z tym Snowkiem trzeba zrobić, trzeba go jakoś pokazać i tak dalej. Natomiast mam dużo większe nadzieje i dużo większe pokłady zaufania, jeżeli tak jak mówisz, on mógłby nakreślić tą historię od początku. Wtedy te różne elementy, które tutaj zgrzytały, no właśnie kasyno na przykład, które było dosłownie filerem dla postaci, może zadziałałoby trochę lepiej. Czy na przykład to, że bohater Kylo Rena robi ten głupi rozwój i z powrotem wracamy do punktu wyjścia, w dużej mierze dlatego, że może tak trzeba było to ustawić.
Tak, może były, wiesz, jakieś punkty, które musiał odhaczyć, robiąc ten film.
Tak, pamiętajmy,
że
skończyć, tak?
Że dokładnie, że on przekazuje to kolejnej osobie. Wtedy akurat niekoniecznie JJ-owi, ale byli ci kolejni reżyserzy, którzy się zmieniali opcje, jeśli chodzi o epizod kolejny, to też pewnie mogły być jakieś wymagania, gdzie postać musi zacząć i gdzie skończyć, on może zająć się tylko tego środkiem jakby. To myślę, że mu mocno krępowało ręce i dlatego jestem dużo bardziej spokojny jego własną trylogię niż... No mówię, mam zastrzeżenia dalej do Last Jedi.
No ale bardzo podoba mi się ten pomysł, że trzymamy się tych grudniowych premier. Ja jestem zwolennikiem mimo wszystko, żeby Gwiezdne Wojny nie były w maju, ale w grudniu, bo już nawet nie tyle, że się przyzwyczaiłem, no bo dwa filmy mieliśmy do tej pory, trzy filmy do tej pory, no to swoją drogą, ale już nawet nie chodzi o to, bo podejrzewam, że to raczej później inne studia będą się dostosowywać do tych Gwiezdnych Wojen niż odwrotnie. Nawet jeśli Gwiezdne Wojny nie znaczą tak dużo jak kiedyś, ale przyzwyczaiłem się, może właśnie nie przyzwyczaiłem się. Podobała mi się ta opcja, że czekasz na te Gwiezdne Wojny w grudniu właśnie, zaraz po świętach albo zaraz przed świętami. Nie wiem, coś było fajnego w tej atmosferze właśnie gadanie o Star Wars właśnie pod koniec roku. Więc ja jestem bardzo za tym, ale oczywiście to nie jest nie jedyny końcoworoczny event, jaki najwyraźniej planuje Disney, bo po przejęciu Foxa oczywiście ma prawa do Awatara i również Awatary też będą wychodzić sobie w grudniu, pod koniec roku.
Ale jeszcze jedna najwyraźniej... rzecz, Star Wars wtrącić. Też ciekawe jest to, że ewidentnie za okno poleciały na razie spin-offy. Jasne, ten rozkład Disneyowy może się zmienić, w kolejnych latach mogą jakieś być aktualizacje, on ciągle jest jakoś tam aktualizowany, ale na tym etapie widać, że spin-offy poszły za okno, co mnie cholernie cieszy, bo po pierwsze ten Solo był strasznie zbędny, okej, Rogue One mi się podobało, był fajny, ale to był ten jeden przykład, kiedy słyszałem o młody Yoda, co robił Obi-Wan, tak dałoby się z tego zrobić
Boba Fett.
Coś fajnego, właśnie Boba Fett, nie? Nie mówię, że nie dałoby się zrobić z tego fajnego filmu, ale 100 razy bardziej jara mnie Mandalorian niż historia Boba Fetta. Dużo bardziej wolę zobaczyć tego innego Mandaloriana na Disney+. I umówmy się, jeżeli Mandalorian będzie sukcesem, to tam się nie... jakby to nie będą jedyne Gwiezdne Wojny, te filmy, jakie będziemy dostawać. Myślę, że Disney+ nas będzie raczył kolejnymi historiami w stylu Mandaloriana w dalszym ciągu. Ale na razie spin-offy out, nie ma żadnych... Yoda w czasach podstawówki, czy coś takiego?
Nie, właściwie wiesz, te różnice z Rogue One polegała na tym, że to był film jednak z nowymi postaciami głównie. Właśnie. Co prawda, który wypełniał pełne luki i tam były znane wydarzenia, znane statki, znane i tak dalej, ale jednocześnie, i gdzieś tam znane postacie, ale skupiony był na nowych postaciach, nie? I to było super. Więc a takie spin-offy bym chętnie oglądał.
Będzie przecież serial o Cassianie Endorze, przecież po Mandalorianie, więc tak jak mówię, Gwiezdnych Wojen nam nie zabraknie, ale jednocześnie starają się trochę wrócić do tej unikalności Gwiezdnych Wojen w kinach, no bo Kathleen Kennedy wypowiedziała się, co prawda to jest według mnie jedna jakaś ściema, że Solo został źle przyjęty, bo za często Star Warsy robią. Solo został źle przyjęty, bo nikogo ten film, szczerze mówiąc.
Bo był gówniany sposób promowany, jest...
I był kiepski. Sprawa.
Ale to, że był kiepski, to jeszcze wiesz, nikt nawet nie poszedł na tą premierę.
Właśnie nie był kiepski. To znaczy dla nas był, ale ta garstka osób, która poszła na Solo, była zadowolona z tego filmu.
Tak,
więc przyjęło
to
przyjęty dobrze. Problem był taki, że za mała grupa osób chciała w ogóle iść to zobaczyć.
Ale Kathleen Kennedy odnosiła się do tego, że to Star Warsy za często wychodzą, no i teraz widać, chce być słowna, więc Star Warsy co 2 lata, a nie 2 razy w roku. Plus seriale, więc okay. Będzie dużo.
Znaczy, ja bym przyjął Star Warsy co roku, ale okej.
Okay. Według mnie mogłyby być. To jakby nie kupuję tego, że to jak będą rzadziej, to będą wyjątkowe, czy coś w tym rodzaju. Gdyby Solo nie był Solo, tylko był czymś lepszym, to Rogue One zarobił miliard, tak? To pokazuje, że dało się, tylko coś się spieprzyło po drodze.
No ale może to jest kwestia tego, że trzeba zrobić miejsce na Awatara. I fakt, że robią z tego, że ustalili tą premierę na grudzień. Oczywiście pierwszy Awatar też miał premierę w grudniu, nie? To swoją drogą, więc tutaj chcą iść pewnie tym samym tropem, licząc na podobny sposób zarabiania być może, chociaż odtworzyć myślę się tego nie da. Ale to też sugeruje, że to jakieś nadzieje faktycznie Disney pokłada w tych filmach, jeśli to mają być te Gwiezdne Wojny w międzyczasie, nie? Nie wiem, nie czekamy chyba jakoś tutaj z wyczekiwaniem na te Awatary, ale
w grudniu z reguły nie ma jakichś takich wielkich premier, prawda? No w grudniu, zwłaszcza też u nas w Polsce w tym kalendarzu kinowym,
zdarzyło
się tak, że przed świętami to już tak mało co leci. I te Gwiezdne Wojny to był zawsze ten jedyny punkt, kiedy faktycznie jakiś ważny, wielki film wchodził, więc fakt, że przyzwyczaili ludzi trochę, że jest ten jeden film, na który warto pójść i wypełniają ten slot Awatarem, może w jakiś sposób tu zadziałać na ich korzyść, bo w tym momencie tak naprawdę co innego. Kto czeka na Awatar jako na markę, na historię, na postaci? Chyba nikt. Technologicznie też już na pewno, nawet jeśli będzie oczywiście jakiś skok jakościowy w stosunku do pierwszej części, to nie będzie już żadnej rewolucji. Ja nie, ja
może
nie.
Będzie, może mają znaleźć, może James Cameron ma w znaleźć.
Może James Cameron ewolucję. Faktycznie tyle lat czekał, bo jednak tam wynajdywał nową kamerę, tak?
No, skonstruował sam.
Pod wodą.
W rowie, tak, jak siedział nad Nierą Mariańskiego, to tam montował. Ale ja bym jeszcze uważał trochę z tym grudniem, bo jednak grudzień 2018 to nie był spokojny grudzień, to był ten najbardziej zamchany grudzień w historii. Mieliśmy oczywiście Aquamana jeszcze, wywalił się Bumblebee, mieliśmy Spider-Verse, mieliśmy Mary Poppins, która może nie walnęła tak, jak wiele osób myślała, że walnie, ale wcześniej były założenia, że to będzie ta nostalgia i tak dalej, to, że później nie poradziłaś sobie tak dobrze, więc to był naprawdę tłoczny grudzień i wydaje mi się, że studia jednak wyciągną wnioski takie, że w tym grudniu jest miejsce. Aquaman to zarobił wszystkie pieniądze świata, ale Spider-Verse wydawałoby się kompletnie absurdalny koncept na kreskówkę, która nie jest Pixarowa, ma bardzo unikalny styl graficzny, nie ten taki przyjazny, który wszyscy kojarzą, jak mają Minionki czy Pixarowe filmy. I zarobił fajne pieniądze. Nie był, wiecie, wielkim smash box office, ale prawdopodobnie rozruszał im markę, którą będą mogli wystartować. Bumblebee, film, który już jechał na zajechanej marce i to był spin-offem jednego bohatera od upadających Transformers, znowu zarobił pieniądze i to pomimo tej ciasnej konkurencji z innymi filmami. Znowu nie były to wszystkie pieniądze świata, ale patrząc w jakim miejscu znajdował się Bumblebee, jaką miał konkurencję, wydawałoby się, że to będzie wtopa finansowa. Nie była. Więc ja bym tak uważał, bo Disney coś czuje, nie będzie jedynym tutaj graczem grudniowym w przyszłych latach.
Nie, no na pewno inne studia zwróciły uwagę na te sukcesy.
To pytanie, kto na przykład odważy się jednak wystawić coś w konkury z Gwiezdnymi Wojnami, no bo ja wierzę, że nie przeraziła ich ta Mary Poppins od Disneya, no ale zobaczymy, czy teraz będą równie chętni, żeby właśnie konkurować,
Sony się 2 lata temu nie przestraszyło konkurencji swoim Jumanji. I wyszło na tym bardzo dobrze, zarabiając tam 900 milionów, więc wydaje mi się, że jeśli się trafi fajnie z targetem odpowiednio, że to będzie film, który będzie trochę zupełnie inny niż Gwiezdne Wojny, ale wciąż będzie
był rodzinny, powiedzmy.
Tak, właśnie rodzinny, na swojej rodziny, to
Bigosem
swoje zarobi.
A sernikiem to jednak pójdziesz.
Tak, nawet chętniej, wiesz, film, na który chętnie pójdzie cała rodzina niż na Gwiezdne Wojny, nie?
Jak przecież zrobił, ale nawet te filmy, które już były właśnie, czyli jakiś kolejny Aquaman, tego typu filmy, jak robisz coś w stylu Bumblebee, bo to już dostało niezłą renomę po tych przyjęciu. Czy właśnie kolejne Spider-Versy gdzieś w okolicach. To są te wszystkie filmy, na które możesz pójść z rodziną. Szczególnie po tym, jak Spider-Verse był. Ale Bumblebee to też był taki ciepły, przyjemny filmik. Jeżeli ludzie zapamiętali, że te filmy tak wyglądały i kolejne ich części będą promowane w ten sposób, ej, to jest ta miła atmosfera, którą czuliście wtedy, poczujcie Ducha Świąt, to myślę, że dalej można wciskać tam te filmy.
Tak, no, są jeszcze 2 czynniki, o których trzeba by wspomnieć. Jeden to jest to, że ogólnie robi się w roku coraz tłoczniej, jeśli chodzi o duże premiery i te miesiące właśnie typowo blockbusterowe od maja w górę są na tyle zatłoczone, że studia zaczynają szukać tych innych miesięcy, gdzie
już
można
tylko styczeń.
Film i okazuje się, że zarabiają nieźle, nie? Rok temu mieliśmy tego Venoma, który w październiku nagle wyskoczył i zarobił ogromne pieniądze. No i ten grudzień, który właśnie zawsze był taki... Może lepiej poczekać, a może
ten jeden hicior tam był, ten Władca Pierścieni, ten, no coś tam zawsze jednego waliło.
To można jednak można spróbować i tam. Ale jest jeszcze właśnie kwestia tego, że grudzień to jest ten miesiąc, kiedy wrzucasz do kin filmy, które mają mieć długie nogi, które mają długo być w tych kinach i które mają ściągać całą rodzinę.
Bo w styczniu
właśnie
nic się nie wrzuca.
Bo różnie tam bywa z otwarciem. To zależy, jak się ułożą akurat te świąteczne dni, jaki to będzie dzień tygodnia i tak dalej, więc różnie z tym może być. Później oczywiście to troszkę spada to, ale potem już nie ma przez jakiś czas konkurencji. Praktycznie koniec grudnia, początek stycznia to jest cisza.
Nikt się w styczniu
wtedy
nie otwiera. Bo
wtedy te filmy mogą sobie spokojnie zarabiać i wydaje mi się, że Avatar, to wspominaliśmy w omówieniu box office, że może to... Z naszej perspektywy to może nie jest żadna rewelacja, nie jest to film, na który byśmy jakoś bardzo czekali, ale z drugiej strony na Avatara poszła masa ludzi, która normalnie nie chodzi do kin.
I też miał długie nogi.
Tak, i na tym zarobił właśnie, nie? A kto wie, czy jak nie pojawi się 2, to ta sama grupa ludzi stwierdzi, o, nowy Avatar, spoko, no może się przejdę, nie? I
znowu... Sam Worthington, mój ulubiony aktor, tak dawno go nie widziałem na ekranie.
Nie, ale może znowu, wiesz, może nie będzie ponad 2 miliardów, ale swoje ten film być może zarobi. Chociaż cholera wie, ile ten film będzie kosztował, biorąc pod uwagę, że Cameron wymyślał.
Jeśli Cameron od 10 lat robi tę swoją kamerę pod wodą, no będzie
siedzi bardzo tam pod tą wodą pewnie i kręci.
Wszystko będzie się rozbijało o promocję, bo ja jednak nie do końca się z tym zgodzę. Na Avatara poszła tak duża część osób właśnie ze względu na technologię, właśnie ze względu na to, że to było to nowe przeżycie w kinie, którego nigdy wcześniej nie mieliśmy. Właśnie 3D, które pierwszy raz tak wyglądało. Zobaczcie, żywy świat, jak planeta Pandora, tak? Pandory, która, że nigdy wcześniej nie widzieliście tak żyjącego środowiska, które uwierzycie, że ono naprawdę tam jest i tak dalej. Tego nie było po prostu wcześniej w kinie. Tego wszystkiego, to zbicie też tego motion capture z aktorami, nic na taką skalę nigdy wcześniej przed Awatarem nie było. I wydaje mi się, że jakby ta grupa ludzi nie była szczególnie zainteresowana historią Awatara, umówmy się, jaka ona była. Nie byli szczególnie zainteresowani samym Awatarem i to nie są ludzie, którzy nie mogą się doczekać kolejnego Awatara. To są ludzie, którzy poszli właśnie zobaczyć to coś nowego, jakoś nowy pokaz technologiczny. Więc jeśli Awatar 2 będzie próbował jechać na nostalgii, to nic nie ugra. Awatar 2... Jeżeli faktycznie James tam coś upichcił właśnie w tej swojej tajnej bazie na dnie rowu mariańskiego, jeżeli tam stworzył jakąś super technologię i zwiastuny i wszystko pokaże wam, ej, to znowu jest kolejny przełom, no to może będzie się na tym dało ugrać, że awatary to faktycznie to robią. Natomiast nie wierzę, że ściągnie te same osoby do kina, bo nie sądzę, żeby te osoby wyjątkowo wciągnęły się w świat awatara i były jakoś niesamowicie nim zaangażowane i czekały na kolejnego.
Wydaje mi się, że najciekawszą opcją byłoby właśnie odcięcie się od tej fabuły pierwszej części i przedstawienie zupełnie nowego świata. Ja kojarzę, że kiedyś były takie plotki i właśnie kojarzę, że Cameron mówił o tym, że on by chciał właśnie pokazać jakąś taką planetę składającą się z wody, czy tam głównie z wody i tak, właśnie ten podwodny świat. Więc jakby coś takiego nam pokazali, to wydaje mi się, że ten aspekt technologiczny mógłby jeszcze zadziałać. Ale jeśli to będzie po prostu sequel do tamtej części i powrócą tamci bohaterowie, no to nikogo.
Też coś takiego słyszałem, że to ma być jakieś rewolucyjne w ogóle przedstawienie wody, tylko pytanie, czy ludzie są zainteresowani rewolucyjnym przedstawieniem wody.
Aquaman przyciągnął swoją wodę. Ale
Aquaman nie był realistyczny.
Aquaman jest tak daleko od realistycznego przedstawienia wody, że nawet przecież James Cameron krytykował Aquamana,
tak, że nie jest realistyczny. To zupełnie inaczej przedstawił.
A Cameron mówi, że
Cameron
on tam ma...
przyjdzie i pokaże.
Nie, ale on się autentycznie chwalił tym, że on jako pierwszy pokaże, jak faktycznie, wiesz, ciało się zachowuje pod wodą i tak dalej, więc ja bym miał tą gigantyczną obsesję na punkcie wody, nie? On by najchętniej uprawiał miłość z wodą i miał dzieci, nie? Ale może chwyci, kto wie, nie? No przekonamy się. Tylko, że też warto zauważyć, że się mocno zmienił ten krajobraz i dzisiaj jak ci wyjdzie James Cameron i powiesz, zapraszam na mój rewolucyjny film o wodzie, to wiesz...
Pójdą miłośnicy Titanica.
Rok temu może faktycznie ludzie, wiesz, ludzie tym zwiedzeni tym autorytetem Jamesa Camerona poszli chętnie do kina. Dzisiaj już niekoniecznie, nie? Dzisiaj ludzie pójdą chętnie na Roberta Downey Jr.
Gdyby tak było...
Na green screenie. No.
Gdyby tak było, to Alita byłaby mega sukcesem, bo tam Rodriguez to był tym małym druczkiem, a James Cameron, producent, to było na każdym możliwym plakacie.
Ale tam nie było wody.
Nie było wody, to prawda. Nie, ale też tak myślę, że właśnie ludzie nie chcą aż tak bardzo rzeczywistych rzeczy. Jakby nie wyobrażam sobie, żeby na przykład w kinach, gdzie Aquaman super zrobił po prostu wielką furorę, żeby ludzie chętniej poszli na to, żeby zobaczyć, jak naprawdę zachowuje się ciało w wodzie i jak wyglądałby prawdziwy świat podwodny. No jednak myślę, że jednak wolą iść na armię ludzi na rekinach z wielkim krakenem z tyłu.
No. Nie, myślę, że to będzie test ogólnie dla Camerona. Znaczy ja wiem, że sporo osób lubi go tak już traktować trochę z pobłażaniem, że on jest z innej epoki i tak dalej. Ja bym się nie zgodził z tym. Myślę, że to jest gość, który wciąż ma dużo do powiedzenia w kinie i jeśli chodzi szczególnie o technologię, to jest jeszcze w stanie naprawdę dużo rzeczy zaprezentować. Ale pytanie, czy nie potrzebuje takiego małego reality checku tutaj, że może jednak ten awatar to nie do końca jest ten kierunek, który dzisiaj publiczności odpowiada, nie? A może się mylimy wszyscy i nam pokaże, nie?
A może ktoś powinien mu na przykład scenariusze bardziej pisać, może z kimś współpracę powinien mieć, może... No ja cały czas, może mi właśnie Cameron dowodni, że nie, ale mam wrażenie, że on trochę za dużo spędził czasu pod wodą i trochę nie do końca śledził to, jak rozwija się kino ogólnie. No, w sensie, tak jak mówisz, technologicznie super, ale wymogi kina najchętniej. Natomiast ja mam do was jeszcze pytania a propos awatarów. Czy myślicie, bo mamy tu aż na 5 awatarów wpisane tutaj punkty, czy myślicie, że jeśli Avatar 2 okaże się albo w topu finansową, w co nie sądzę, bo jednak ileś tam ludzi na pewno na to pójdzie, ale będzie bardzo umiarkowanym sukcesem, wiecie, ludzie będą patrzeć, o, wyszedł na zero, o, wyszedł Avatar 2 na zero. Jak myślicie, jak szybko znikną pozostałe punkty, pozostałe awatary z tej listy? Bo rozumiem jeszcze, jakby było do trzeciego. To jeszcze myślisz, że jak drugi wyjdzie na zero, to jeszcze zamknijmy wielką trylogię Avatara, czy coś w tym rodzaju, nie? Ale piątka to jest już bardzo duży rozpęd, jak na filmy, które będą kosztowały w cholerę pieniędzy, a może niekoniecznie będą aż tak kasowe.
Ja myślę, że i tak nie znikną, że nawet jeśli dwójka i trójka będą średnio jakby przyjęte, to Cameron sam przyjdzie i wyłoży pieniądze na te filmy, ale one powstaną.
Okay.
Bo Cameron wiadomo, że ma forsy jak lodu, ma za sobą też swoje studio i tak dalej, więc jak będzie trzeba, to on wyłoży większość pieniędzy na te filmy i one powstają. Disney mu to będzie dystrybuował i wydaje mi się, że to i tak jest tylko teoretyczna kwestia. Wydaje mi się, że te filmy swoje zarobią. To nie musi być jakiś gigantyczny sukces na miarę pierwszego filmu, nawet nie na miarę blockbusterów, które dzisiaj są najpopularniejsze, ale solidne pieniądze zarobi, bo to będzie reklamowane, myślę, jako taki film dla mas właśnie. Bo ten... Marka Avatar nic nie znaczy. To jest taka pusta marka, pod którą może sprzedać wszystko. Wydaje mi się, że wiesz, Cameron i Disney to są takie dwa elementy, które jak zażrą, no to będą w stanie sprzedać wszystko.
Możliwe.
No dobra, to zostawmy biednego Jamesa Camerona i Awatary.
Niech pływa.
I przejdźmy do tych popularniejszych filmów. To Oscar, to co z Marvelami w takim razie? Bo tutaj jest też ciekawa sytuacja w związku z tymi filmami.
Tak, jest pierwsza rzecz, o której warto wspomnieć, no to mieliśmy to połączenie z Foxem. No New Mutants to jest ten jeden ewenement, który nie wiadomo co tam się dzieje. Bo wiadomo, że jakby elementy Foxa są zamykane razem z Dark Phoenix. Dark Phoenix już lada chwila ma premierę, tu nie ma żadnych obsów. Boom, walnie Dark Phoenix, skończymy. Z tym, że Fox miał zaplanowaną całą masę innych Marvelowych filmów na kolejne lata. One według doniesień z The Wrap wszystkie wyleciały. Wszystkie zniknęły. Na oficjalnej rozpisce Disneya widzimy tylko i wyłącznie filmy zatytułowane, znaczy niezatytułowany film Marvela, ale jako Disney, a wyraźnie jest tam odgrodzone, co robi Fox, a co robi Disney. I Fox nie robi nic, jeśli chodzi o te rzeczy. No ta, tutaj
mówiło się o tym, że ewentualnego Deadpoola, czy jakieś X-Force, no to robiłby Fox.
No właśnie, i oczywiście tutaj, co jest ciekawe, ostatecznie Gambit wyleciał, to już ten... Tyle ciągnęli
i
ciągnęli.
Jak się nie spodziewał, że Gambit wyleci.
Ale do niedawna jeszcze Tatum mówił, że coś tam robimy.
To jest tak chamska zagrywka. Tyle po prostu ciągnęli tego Gambita i nagle tak, no dobra, koniec, nie? To ja się czuję po prostu ograbiony w tym momencie. Już
obiecywali mi, że jednak coś tam powstaje. No, także Foxowych rzeczy nie ma. I to jest ta pierwsza rzecz, która bardzo zastanawia. No bo wszyscy mówili wyraźnie o tym Deadpoolu. Przecież na tej wielkiej prezentacji, gdzie tam... Alan Horn, tak? Mówił o tym niesamowitym połączeniu Foxa i Disneya. Wrzucali nawet tego cholernego tweeta Ryana Reynoldsa z tą Deadpool z uszami myszki Miki w autobusie Disneya i mowa o tym. Wszystko wskazywało na to, że coś z tym Deadpoolem będzie. Więc oczywiście znowu wracamy do punktu wyjścia, czyli grafik może się zmieniać. Może na tą chwilę jeszcze nie są pewni, jeszcze nie wszystko jest przygotowane i jasne, ten Deadpool może być wpisany w to. Ale jednak jest to zastanawiające, no bo są tutaj niezatytułowane filmy. Umówmy się, że do tych filmów, które mają na 2025, to też tam zapewne wiele jeszcze nie ma przygotowanego. To jest po prostu wrzucona data i tyle. Raczej na zasadzie takiej, żeby sobie Disney mógł rozłożyć, w których momentach już zajmujemy slot tak zwany. Więc dziwne, że nawet na tą chwilę nie planują zająć tego spotu dla Deadpoola, tak? Nie ma nawet tego punktu, który mówili, okej, niech on będzie sobie w tym 2022 w tym rejonie, a sobie powolutku go zróbcie i tam będziecie mieli wreszcie go usuniemy, zrobimy coś innego. Nic. Mnie to bardzo zastanawia, szczerze mówiąc, że jakby nawet nie ma tych najwcześniejszych. Nie wiem, jak to widzicie, zanim przejdziemy jeszcze do reszty Marvela.
Znaczy, wydaje mi się, że to jest kwestia, którą jeszcze dogadują, ewentualnie jeszcze ustalają i być może dojdą te filmy gdzieś tam. Albo może to jakaś, nie wiem, jakiś błąd najwyraźniej i jeden... No bo jeszcze jest ta jedna kwestia, że w 2020 roku mamy dwa filmy Marvela zaplanowane według tej rozpiski, które
tak,
są...
Tak, i to już nic raczej nie wciśniesz
tak,
generalnie
jest
do
1 maja, więc jest szansa, że u nas będzie trochę wcześniej. I 6 listopada. I to są te dwa filmy, które tutaj no, są oznaczone jako Untitled Marvel. W 2021 mamy z kolei trzy filmy.
I w kolejnym
w 2022 tak samo.
No, tak. Mamy tak, 12 lutego, 7 maja i 5 listopada, więc ten listopad najwyraźniej im siadł mocno. No i dobra, i 22 też są trzy. Ale no, mówiło się też o tym, że znaczy inaczej, mówiło się o tym, wcześniej Kevin Feige
wprost powiedział, nie? Że,
że będą robić dwa filmy, więc okej, w 2020 roku robią dwa, w 2021 też mieli robić dwa i potem też mieli robić dwa. I teraz spekulacje są takie, że może chodzi tutaj o Spidermana, bo tylko, że no,
nie ma
wiemy,
go w rozpisce na ten rok.
Ale to jest Sony, jakby...
Tylko właśnie, nie ma go w tej rozpisce na ten rok, więc...
A byłby, gdyby go wliczali.
Tak, i nie wliczają go, bo ten film dystrybuuje Sony.
No plus też nie byłoby Spidermana rok po roku, więc jeszcze gdyby tylko w jednym roku był nadprogramowy film, to może, ale też nie przypuszczam, ale dwa lata z rzędu na pewno nie, więc może to są te filmy Foxa.
Więc jest jakaś w sensie tam szansa, że to są...
Dawnego Foxa.
Bo teoretycznie, mówił o tym jeszcze Bob Iger, kiedy pytali go o własności Marvelowe, że będzie jeden Marvel. Więc może nawet być tak, że ten Deadpool, te X-Force, ten Doctor Doom, czy tam cokolwiek powstaje, jakby jest dalej z ramienia Feige'ego, w sensie Feige dalej decyduje o tym, nawet jeżeli nie jest to łączone uniwersum bezpośrednio, to dalej on ma pełną swobodę do powiedzenia, okej, tą postać możecie wziąć, możecie użyć ją w ten sposób, macie takie i takie ramy, żeby ich nie przekroczyć, żeby nie wejść w nasze rzeczy i tak dalej, więc można założyć dalej, to jakby jest, są oni, ale logo Foxa będzie bardziej jako znak rozpoznawczy, że to nie jest MCU niż fakt, no bo to dalej jest już, to jest jedna rodzina, tak? To już jakby, to nie jest tak, że tu inni ludzie wykładają pieniądze, więc możemy tak to liczyć. Natomiast...
Znaczy, no... Nie ma co panikować,
myślę. Ale w ogóle nie będzie loga Foxa, tak? No po prostu będzie logo Disneya i no nie musi być to samo uniwersum.
Deadpoola trzeba odróżnić.
Logo Disneya?
Nie, Deadpoola trzeba odróżnić i myślę, że ten Fox będzie świetnym odróżnieniem. Ale tak, możliwe, że po prostu mają sobie wewnętrznie tak zaznaczone. Natomiast jeśli chodzi o Sony, dalej bym się tym nie martwił jakby w żaden sposób. Tym bardziej to, co mówimy teraz, jest prawdą, czyli będzie odbył dwa filmy, te typowo MCU, jeden film jakiś tam, powiedzmy, poboczny, jakiś Doctor Doom czy jakiś Deadpool, spokojnie jest miejsce na Spider-Man. Jakby to w żadnym wypadku im się nie wcina, w żadnym wypadku już tą spekulacją, o, nie ma Spider-Mana, to się pokłócili z Sony i deal się skończył, nie przedłużyli. Nie, jakby to nic tego nie sugeruje. Jeżeli powiedzmy, że Spider-Man właśnie nie może być co roku, powiedzmy, że kolejny Spider-Man będzie na 2022, powiedzmy, żeby jeszcze tam były te dwa lata przerwy wcześniej. Nie ma najmniejszego problemu, żeby jakby pogodzić to i jakoś go wstawić w ten grafik, więc jakby tu nie ma żadnego problemu. Ale cały czas nie chce mi się naprawdę wierzyć, że Kevin Feige mówił, że będą dwa filmy robić i nagle są trzy i to będą wszystkie trzy ich filmy, że nagle wywalą. Tym bardziej, że to im się na tą chwilę kompletnie nie kalkuluje, bo pomyślcie sobie w ten sposób. Mamy Endgame, które jest tym wielkim zamknięciem. Wiadomo, że jakby ta cała maszyna trochę zwolniła i trzeba ją na nowo zacząć rozpędzać. Wychodzenie w tej chwili z trzema filmami rocznie, gdzie trzeba jeszcze będzie trzeba sprzedać naprawdę dużo nowych postaci. To nie będą filmy takie jak wcześniej, że mamy już tych takich weteranów albo wrzucamy jedną nową postać i coś. No tutaj trzeba mi trochę przechylić szale na bardziej nowe postacie. Albo nawet jeżeli nie nowe, to te, które dopiero miały jeden film. To nie jest, co ci naprawdę weterani, nie? Jak dostaniemy drugiego Doktora Strange'a, no to on miał solowy jeden film, czy drugiego Black Panthera, czy drugą Captain Marvel. No to siłą rzeczy, jeżeli obok nich mamy wprowadzać te nowe postacie, myślę, że natłok ich byłby teraz problematyczny. To jest coś, co trzeba, mówię, wydaje mi się, że trzeba do tego trochę powoli podejść, więc ja jakoś nie kupuję tego kompletnie, że Marvel będzie robił swoje trzy filmy rocznie z grubej rury. To nie jest dobry moment na to.
Ja to też by naprawdę... mi się przesyciło trochę rynek w tym momencie, właśnie. Kiedy mamy trzy filmy, już nawet pomijając Marvela, to trzy filmy od Marvela, jeszcze ten Spider-Man dochodzi w którymś tam roku, jeszcze dochodzą filmy te Foxowe, których powiedzmy tutaj nie uwzględniono, czy tam Deadpool powiedzmy, ewentualnie jakiś Doctor Doom czy coś takiego, ale jeszcze mamy przecież filmy, które Sony robi, jeszcze mamy filmy, które Warner będzie robił, robi się już naprawdę tłoczno w tym momencie, a przecież jeszcze jest cała masa rzeczy, które będzie Disney produkował, te wszystkie ich rzeczy na podstawie animacji, zaraz oczywiście do tego przejdziemy, więc no robi się naprawdę ciężko tutaj i myślę, że nie ma sensu aż tak bardzo zapełniać kalendarza, bo te filmy nie będą miały miejsca, żeby zarabiać w końcu, nie? Nie będą miały możliwości. Disney zacznie kanibalizować w którymś momencie sam siebie, nie? Ale bo będą wypuszczali film, a tydzień później będą musieli wypuszczać kolejną dużą produkcję. Nie będą mieli zbierać pieniędzy z tego.
I logistycznie jest to przesrane dla Kevina Feige'ego w momencie, w którym mają jeszcze te seriale. Umówmy się, to one też zabiorą sporo czasu. sporo zasobów ludzkich, sporo logistyki pójdzie w te seriale i jakby mówiliśmy o tym, że będą próbowali pewnie robić na zasadzie film jest w kinach, tylko film schodzi z kin, odpala się serial, serial wychodzi przez parę tygodni, serial się kończy i już jesteśmy w fazie reklamowania kolejnego filmu, który zaraz wchodzi do kin, no to z trzema To tak jak mówisz, to wszystko by się zjadło po prostu w pewnym momencie. I myślę, że też MCU zaczęłoby im się rozjeżdżać, bo nagle by musieli walić tak duże ilości materiału jakiegoś ze sobą powiązanego, że no, potrzeba być cały sztab po prostu ludzi, którzy by to organizowali. A i tak byś tego nie pogodził, bo kilka filmów musi być jednocześnie tworzonych i potem masz, tak jak miałeś na przykład z Brie Larson i to, że najpierw było kręcone Endgame, potem Captain Marvel, więc jakby ona jeszcze nie do końca wiedziała, jaka to jest postać i tak dalej. Myślę, że nie to, że to jakoś bardzo źle wpłynęło na film Endgame czy coś, ale myślę, że jednak są to rzeczy, których studio i Kevin Feige i reżyserzy i w ogóle wszyscy chcieliby unikać na przyszłość. To jednak nie jest najwygodniejsza rzecz, kiedy w ten sposób musimy robić, kiedy aktor też nie do końca jeszcze wie, a to ma być chronologicznie inaczej ustawione, więc no, jeżeli dasz jeszcze więcej filmów, no to takie rzeczy będą się działy nagminnie i to się gdzieś w końcu, no może bardzo łatwo pomieszać razem z serialami.
No dowiemy się pewnie więcej na D23, gdzie być może dostaniemy już informacje, jakie filmy faktycznie kryją się pod tymi datami, bo na razie możemy tylko spekulować. Wiemy, że jeśli chodzi o Marvela, no to Doctor Strange 2 jest w drodze, Eternals są w drodze, Black Widow jest w drodze, natomiast myślę, że jakieś konkrety będziemy musieli, na jakieś konkrety będziemy musieli poczekać do tego momentu, nie? No to chyba tyle, jeśli chodzi o Marvela i Foxa, czy te superbohaterskie własności. No jest jeszcze ten Disney. I jak patrzę na tą listę, to znaczy te pozostałe rzeczy Disneya, to poza animacjami, no to najwyraźniej nie zamierzają zwolnić tempa, jeśli chodzi o swoje filmy live action. Pytanie, jaka część z tych untitled Disney live action to są na przykład adaptacje filmów animowanych?
Większość. Które...
Pewnie większość. To znaczy już w tym roku mamy 4 adaptacje filmów animowanych, tak? No bo był Dumbo, za chwilę Aladdin, potem Król Lew, no i potem Maleficent, no która nie jest bezpośrednim przełożeniem żadnej animacji, ale jest kontynuacją czegoś, co było jakimś tam przełożeniem animacji, więc myślę, że jak najbardziej możemy ten film liczyć. No i w kolejnym roku takich filmów, które no stricte się do animacji odwołują, mamy raptem 2, no bo mamy Mulan w marcu i później w grudniu mamy Cruella, która chyba będzie prequelem? Ale to jeszcze nie jest do końca.
Chyba będzie wersją Maleficent do tej historii.
Biedna Cruella została skrzywdzona w dzieciństwie.
Tak,
i przez
to musi obskurowywać małe pieski. Współczujemy jej, pac.
Ona obdziera te psy ze skóry nie dlatego, że jest złą osobą.
A, czy wiemy, kto gra Cruella?
Wiemy, grałem Emma Stone. I to jest chyba jedyne, co wiemy w tym momencie o tej produkcji. Ona w ogóle wyskoczyła jak królik z kapelusza.
Emma Stone czy Cruella?
No ta Cruella, bo to jest film, o którym zaczęto mówić dużo później niż mówiono na przykład o tym, że może będzie Mała Syrenka, może będzie jeszcze coś tam, a nagle wyskoczyła ta Cruella, ja się strasznie dziwię, że to akurat ona jest w tym właśnie grudniowym slocie w przyszłym roku, no ale może ktoś napisał fajny scenariusz.
No na pewno o to chodziło.
Nie mam pojęcia, czym akurat Cruella tam, no ale zobaczymy. No i potem w kolejnych latach mamy aż 4 te sloty na te live action. No i trudno stwierdzić, tak jak mówisz, czy to wszystko będą te adaptacje animacji, czy może na przykład filmy typu, nie wiem, Artemis Fowl, to też jest dla nich Disney live action, nie?
Jungle Cruise z przyszłego roku, nie? Kolejna, nie wiem, jakaś adaptacja atrakcji w Disneylandzie.
Tak, no obstawiam, że minimum 2 z tych filmów to będą te adaptacje klasycznych animacji.
Jakaś ale jeśli książki.
Tak,
pewnie.
Ale jeśli to będą 4, tak jak w tym roku, to ja też nie będę zupełnie zdziwiona, bo
jeszcze pamiętajcie, że planują robić sequele do tych adaptacji. Mówi się o Jungle Book 2. Mówi się, kto wie, czy jak Aladdin nie odniesie sukcesu.
Jezu, niech zrobią sequel do Pięknej Bessie live action. Niech to będzie adaptacja tego sequelu, gdzie Tim Curry był złym pianinem.
To nie był sequel, wiesz, jeśli chodzi o animację, to był taki interquel. Kręcili, były dwie takie właśnie części, nie, na VHS, które się działy w trakcie jeszcze, żeby były te wszystkie zaczarowane przedmioty. Bo kto by chciał oglądać film o tym, jak ona i książę mieszkają w zamku i...
Ja chcę Tima Curry jako pianino.
No ale jakby jeszcze, jak właśnie dodasz sequelę, dodasz, że jeszcze gdzieś tam ta Mała Syrenka, jeszcze są gdzieś tam inne rzeczy, no to nagle tego się robi dużo, więc nie zdziwiłbym się, gdyby, no może zostawiali właśnie jeden slot na takiego Artemis Fowl, czy tego typu historię, ale jednak ostro szli w animację. Bo póki to się nie przewróci, a na razie nic na to nie wskazuje. Tak, Dumbo był tym nieudanym, no ale wiele razy mówiliśmy, że tam nie wiem kto w Disneyu liczył na to, że Dumbo to będzie jakiś mega sukces. W ogóle nie rozumiemy tego budżetu, ale pomijając to, nawet nie reklamowali go jakoś szczególnie mocno. No jest, no już Aladdin jest reklamowany mocno, więc...
Oj tak. Tak. Ostatnio tak długo... to codziennie, co drugi dzień nowy TV spot jest tak, wypuszczany tak. przez Disney. Więc,
tak długo jak...
I bardzo dobrze, bo są fajne.
Jak tego typu rzeczy, jak Aladdin, jak Król Lew, to nawet nie ma o czym mówić. Ale jak tego typu filmy będą dalej zarabiały im po miliardzie, a ostatnio jak popatrzymy na, nie wiem, właśnie Księgę Dżungli, Piękna i Bestia, to nie ma o czym mówić, no to trend się utrzyma.
No.
Tylko, że pytanie, jak szybko im się skończą te animacje, bo pamiętajmy, że na Disney Plus też mają trafiać niektóre te ich filmy bezpośrednio. No pierwszym będzie Zakochany Kundel, który chyba będzie w miarę na początku... W miarę jak otworzy się ta platforma, no to on już tam zaraz
jakoś od razu, być. No.
Tak, więc no ciekawe, które jak będą to dzielić, które tytuły właśnie będą szły na streaming, a które będą szły do kin. No bo ten Dumbo to jest taki film, moim zdaniem, ewidentnie pod streaming, więc no...
Za 170 milionów.
No.
Ale wiesz, no. Proszę was, do 2025 to oni jeszcze będą mieli się z czego wyprztykiwać po drodze, to na 2026 już będziesz miał live action pierwszego Frozen.
No tak.
W tym momencie zaczniemy wchodzić do
albo
te tropy.
Disney zawsze może sobie kupić jeszcze jakieś studio, które kiedyś robiło animację i ma bibliotekę animacji i teraz robić live action tego.
No Fox kiedyś robił animację i Fox ma na przykład, jeśli się nie mylę, Anastazję w swoich zasobach.
Właśnie, ja tego nie robię.
No właśnie, wydaje mi się, że to jest film, który wszyscy by chcieli, żeby Disney coś z nim zrobił, bo wszyscy, którzy widzieli ten film, to mają z nim taką jednak, wiecie, nostalgię, dużo jakichś takich ciepłych uczuć. Jakby Disney zrobił live action Anastazji, to ja myślę, że to nie byłoby takie głupie.
Ej, ale...
Z białym nietoperzem, gdzie tam jest
Anastazja. Księżniczka i Żaba na przykład? Ta ostatnia wersja. To była ich ostatnia animacja.
Ostatnia rysunkowa animacja ich, tak.
A to na streaming.
Nie wiem.
O, może to Rogate Rancho, te krowy w live action i ten jodłujący zły koleś. Ja bym to zobaczyła.
Okay, to totalnie. 200 milionów budżetu.
Ja nie wiem, czy Mustang z Kidd Disney, ale jak nie, to kupią.
I super technologia motion capture, żeby te krowy oddać realistycznie, nie? No, John Favreau będzie reżyserował.
No i wiecie, te krowy, tam nie wiem, Judi Dench, Helen Mirren, takie wiecie.
A potem wchodzimy na Pixara i Inside Out live action.
Nie wiesz, najpierw dawno temu w trawie.
Nie, patrząc na to.
Nowa technologia odtworzenia mrówek.
Nie, ale patrząc właśnie na to, jak wiesz, że oni robią Króla Lwa czy Księgę Dżungli, to niech to story zrobią live action, gdzie tylko ten Andy będzie wiesz, prawdziwym aktorem, a zabawki będą takie turbo realistyczne, nie? Z taką teksturą i tak dalej.
To, ale trochę ja bym uciekł z kina, jakbym to zobaczył.
jak wchodzi ten mroczny moment, jak są te zabawki, wiecie, tego Sida, które są to takie pomieszane, te pokierszowane, to ta głowa lalki na tych pajęczych nóżkach, o Jezu.
To laleczka Chucky odpada.
No dobra, to tyle jeśli chodzi o Disneya, to na sam koniec jeszcze nam zostały, no nie będziemy już mówić, no bo wiadomo, że filmy Pixara będą wychodzić.
Tak, będą jakieś animacje. Animacje Disneya, animacje Pixara, stosunkowo mało w porównaniu do, nie wiem, właśnie filmów live action.
Jak się nazywało to studio, które oni kupili? Blue Sky, tak?
Te, którego już pewnie nie będzie zaraz.
No nie, no mają przecież tutaj Spies in Disguise wychodzący w tym roku jeszcze.
Bo jeszcze mieli coś tam... no bo jeszcze pewnie to robili, wiesz, w momencie, kiedy jeszcze Fox nie należał do nich. No.
Może coś tam jeszcze
trzeba
wyjdzie.
Wyrzucić z siebie to co już się, na co pieniądze poszły.
No za Blue Sky to chyba nikt nie będzie tęsknił, tak? No to jest studio, które dostarczyło nam co kolejne
epoki
lodowcowe, tak. I potem jeszcze były chyba dwie części Rio, to chyba jedyne, co tam się u nich doczekało jeszcze sequela.
No, nie wiesz, czy Spies in Disguise z o szpiegach będzie super hitem.
To będzie ostatni film, jak tylko zejdzie z kin, to ogłoszą, że studio znika. Nie powiedzą tego wcześniej, bo wiesz, zamykamy te studio, a ten film... To tak nie mamy żadnych wątpliwości, tylko o, idźcie, no ten film jest taki super, idźcie, zobaczcie go, film schodzi z kin, okej, zamykamy. Mówię ci, że tak będzie. No tak się robi PR.
No dobra, to jeszcze parę takich randomowych rzeczy związanych z tym terminarzem, które no, mnie na przykład zaciekawiły. Dostaliśmy tytuł wreszcie, tytuł, no tutaj się zmienił, wcześniej już został podany, ale tutaj się zmienił na tej rozpisce no, nadchodzącego filmu Jamesa Mangolda, Ford vs. Ferrari. Zgadnijcie, o czym będzie. No i ten film oczywiście ma swoją premierę 15 listopada, czyli no, początek sezonu Oscarowego, powiedzmy, to już będzie, myślę... Myślę, że to jest ten, ta rzecz, z której przejęcia Disney się cieszy, bo to jest film, który ma bardzo fajną obsadę, z Christianem Bale'em na czele. Ma fajnego reżysera, który już pokazał, że dobre filmy jest w stanie zrobić, który jest oczywiście osadzony w tej amerykańskiej popkulturze, amerykańskiej historii, więc wiadomo, że Akademia takie rzeczy lubi. I to jest, myślę, no, tutaj pretendent Oscarowy. Prawdopodobnie For Your Consideration będzie oczywiście tutaj zgłoszony. No i ma szansę. No i kto wie, czy nie z tego względu też przeniesiono, bo był ten film Ad Astra, który miał mieć premierę praktycznie zaraz, ale nie było żadnego marketingu z nim związanego, nie było, nie wiadomo w ogóle, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie, bo jest kompletna cisza. No i on został przesunięty na wrzesień, czyli trochę wcześniej, ale kto wie, może się załapie. I to jest też fajny film, znaczy ciekawie się zapowiada, bo to ma być kosmiczna sci-fi po prostu, gdzie Brad Pitt leci na koniec galaktyki, nie galaktyki, Układu Słonecznego. Przesadziłem trochę, żeby odnaleźć swojego ojca.
Który utknął na Plutonie.
Bo myślałem, że to planeta.
Coś, to brzmi coś w stylu Interstellar, więc spoko, ja chętnie przyjmę... Jakieś ciekawe
First Man, co roku na jesień musi być jakiś film, gdzie ktoś leci w kosmos.
No i niech robią. I one też bardzo często są właśnie rozpatrywane w oscarowych kategoriach, więc może i tutaj. Czy coś poza tym jeszcze?
Tak, dwie rzeczy.
Wow, okay.
Po pierwsze, no to gadaliśmy już wiele razy o tym, że tych Kingsmen będą kontynuować. I miejmy nadzieję, że bez Exiego i już jednak zmienią tego formułę, bo...
Niech go uśmiercą
w pierwszej scenie. Niech on będzie tym... Często jest tak, że jest pokazany ten taki starszy agent, który ginie w pierwszej scenie, żeby dostarczyć jakąś wiadomość.
Tak, właśnie oni bardzo lubią uśmiercać swoich bohaterów, więc to
a potem ich ratować super technologią odzyskiwania postrzale w mózgu. Ale w każdym razie...
Chcę tylko zaznaczyć, że się totalnie nie zgadzam z tym stanowiskiem, ale jedźmy dalej.
Ale w każdym razie, no jeszcze na tej rozpisce jest Untitled Indiana Jones Movie, które jest tutaj... Ja stawiam na jedną rzecz. No to jest ta lista Harrisona Forda. Muszę uśmiercić wszystkie swoje popularne postacie, zanim skończę grać. I to jest...
I to się nazywać,
od razu mogą dać tytuł The Death of Indiana Jones. Nie owijajmy w bawełnę. I po prostu możemy iść tym dalej.
Znaczy, to ja nie jestem jakoś specjalnie tym zainteresowany. Już szczególnie po czwartej części.
Ja nawet nie widziałam czwartej części.
Znaczy, ja jestem bardzo za tym, żeby powstawały dalej filmy z Indianą Jonesem, ale niech to będzie przechodnia rola jak James Bond po prostu i niech
Indiana
to będą...
Jones musi walczyć z nazistami. Po prostu ale trzymajcie go w tamtych czasach i dajcie, no, we wszystkich częściach właściwie, no dobra, nie w Świątyni Zagłady, ale Indiana Jones walczy z nazistami i to jest jakby część historii tej postaci, gdzieś zawsze dostajesz się do jakiegoś skarbu, tak, i naziści chcą go dostać, chcą Graala, chcą Arkę, cokolwiek, zawsze gdzieś są ci naziści, którzy chcą położyć łapy na tym i to jest tak wpisane jakby w historię, no tak jak zrobili w tej czwórce, dlatego ta Cate Blanchett była tam tak neonazistką, czy czymkolwiek tam była, nie wiem, ale nie, to on dużo lepiej działa w tej przeszłości jakby. I...
Nie, no bo wiadomo, skąd się wywodzi Indiana Jones. No, wywodzi się z tych palpowych historii, z tych seriali kinowych z lat 40. Zresztą stąd naziści się wzięli, no bo to były lata 40, więc no, kto miałby być przeciwnik, jak nie naziści. Dlatego też Indiana Jones ogólnie jest takim raczej symbolem właśnie takiej archetypicznej postaci, łowcy przygód tutaj, który no, szuka skarbów i tak dalej. To może go ktokolwiek grać. No, ja zawsze byłem za tym, żeby Bradley Cooper zagrał tę rolę, ale no, jego kariera poszła w trochę innym kierunku. Myślę, że on nie będzie już zainteresowany takim projektem.
Chyba, że pozwolą mu śpiewać.
Albo reżyserować. Albo myślę, że spokojnie znajdzie się jakiś inny otwórca,
tylko
który
świetnie
się wcieli.
Proszę, nie Chris Pratt.
Chris
Pratt potrzebuje kolejnej figurki Lego w swojej kolekcji ze sobą, więc... Nie. Ale nie, no to ja nie chciałem, żeby Chris Pratt grał tę samą rolę w kółko. Nie. Ale nie, myślę, że spokojnie znajdzie się jakiś fajny otwórca, który będzie potrafił...
Ja też popieram to absolutnie. Spokojnie z Indiana Jonesa będzie zagrać kolejnego Jamesa Bonda. Tylko właśnie na tropie kolejnego, nie wiem, zaginionego miasta, czegoś tam.
Alden Ehrenreich na przykład.
O.
No nie, tego też nie chcemy, głównie dlatego, że no nie chcemy powtórki z Solo na zasadzie...
No jakby to nie on zaorał Solo,
nie,
tak?
Ale chodzi o to, że no nie robię z niego gościa, który gra młodego
Harrisona Forda, tak. Tylko. Ale jeszcze a propos tego, to no. tym bardziej zostawiłbym właśnie Indiana Jonesa w przeszłości, bo cały czas gdzieś tam w serduszku liczę, że gdzieś kiedyś powstanie te Uncharted zrobione dobrze, a nie jak to adaptacje gier. I no, Uncharted jest de facto współczesnym Indiana Jonesem, jakby nie patrzeć. I plus bawiono się już w te rzeczy, były te
minus
filmy.
Minus naziści.
Jest ta Lara Croft, z której o dziwo robią drugiego Tomb Raidera, to też jest współczesny bardziej Indiana Jones. Były te filmy z Nicolasem Cage'em, które były jednymi z ostatnich, które jakoś tam były w miarę ciepło przyjmowane, jak on też był jakimś tam odkrywcą, archeologiem czy kimś takim. No więc jakby jest dużo już pomysłów na tu i teraz, a wydaje mi się, że Indiana Jones to właśnie ta postać, z którą możesz ciągle trzymać w przeszłości i dalej będziemy się z tym świetnie bawić.
No.
No, jak w Kingsmanach zabiłem Exiego, to Egerton przyjdzie grać Indiana Jonesa i wyobrażę.
Boże nie. Jak on by grał Indiana Jonesa, to ja bym wyszedł. Wyszedł, po prostu bym wyszedł.
W ogóle sobie odpuścił Indiana Jonesa. W ogóle życie. Nie, ale ten drugi, jak on się nazywa? Ten z Baby Driver niech gra i będzie spoko.
Ansel Elgort.
Tak. Tak, to on. O, albo Edgar Wright, niech reżyseruje Indiana Jonesa.
Albo skoro mówimy i o Anselu, i o terenie Edgertonie, no to aktor, który grał niedawno w momencie z jednym i drugim, Jamie Foxx na Indiana Jonesa.
Myślałem, że powiesz Kevin Spacey, ale szczęście nie.
Kiedy Kevin Spacey? A, wiem. Chciałem wiedzieć, kiedy grał. Grał w tym filmie, o którym wszyscy chcieli zapomnieć, okej.
Okay. Tak. No dobra, to by było chyba tyle, jeśli chodzi o ten terminarz. Przerobiliśmy w zasadzie wszystkie tematy tutaj, łącznie tak z Avatarem, więc będziemy się na tym kończyć. Dajcie znać koniecznie tutaj, na jakie filmy wy czekacie
i dlaczego na Avatara 5 najbardziej?
Dlaczego na Avatara 5 najbardziej? A może są osoby, które czekają faktycznie na Avatara i są ciekawi, co Cameron... Jest jakaś cząstka mnie, która jest ciekawa. Czy faktycznie to jest tak na zasadzie, no Cameron jak robi, to niech se robi, czy faktycznie jest jakiś fajny pomysł stojący za tym filmem?
Avatar 5, ostatnia kałuża.
No bo jeśli...
Nie, Avatar 5 to już będzie w Rowie Mariańskim na bank.
Nie, to już właśnie... Coś w tym stylu.
Avatar 5 będzie o kryzysie braku wody.
Faktycznie ekipa będzie siedziała tam i...
Nie, to będzie o kryzysie braku wody.
To będzie postapokaliptyczne.
Dokładnie, nigdzie nie ma wody i wszyscy cierpią.
I dajcie nam też znać, jak myślicie, jakie filmy Marvela się szykują w związku z tutaj z tym ogłoszonym terminarzem, czy tutaj zalicza się ten Spider-Man, czy nie, czy rzeczy Foxa. No a myślę, że no, jakiś duży update dostaniemy właśnie przy okazji tych najbliższych dużych imprez, gdzie być może no, Disney będzie odsłaniał trochę karty. Przede wszystkim D23, może coś też się dowiemy na Comic-Conie.
Lipiec, sierpień, to już nie dużo czasu zostało do po kolei tych dwóch imprez, więc...
Znowu jesteśmy w tym momencie, kiedy faktycznie nic nie wiemy, kiedy Marvel będzie mógł faktycznie odsłonić jakiś większy slate cały, nie? Tych filmów, przynajmniej na najbliższe, nie wiem, 2 czy 3 lata.
Myślę, że nie walną tego tak dużego jak wtedy, kiedy rąbnęli tam ten Civil War i to wszystko, kiedy był ten wielki...
Serpent Society.
Też tym bardziej, że wiadomo, że plany się zmieniają, wtedy było to nieszczęsne Inhumans, które miało być filmem, wiadomo, był inny układ, ale wydaje mi się, że nie będą się aż tak rozpędzać. Nie spodziewałbym się ogłoszenia dalej niż do 2021, może drugiego zahaczając, ale to nie ja byłoby
myślę,
na kolejne
do drugiego, jak już wiesz, są te sloty oznaczone, to
tak, ale nie spodziewałbym się
na miejsce właśnie na to, żeby
nie spodziewałbym się kolejnych 5 lat ogłoszonych, tak jak ostatnio było właściwie.
No ale może też dowiemy się, czyja będzie ta najbliższa trylogia Star Wars. I czy to w ogóle będzie trylogia, no bo hej, może to będą osobne filmy, kto wie. No ale najpewniej trylogia, ale kto wie. Dobra, żegnamy się w takim razie, bo już ten materiał i tak nam wyszedł strasznie długi, ale nie szkodzi. Dzięki wielkie, Marta Najman była z nami, był Oskar Rogowski z nami, ja się nazywam Łukasz Stelmach, też byłem...
Też byłeś z nami.
Ze sobą. W tym świecie, jak zawsze. Śledźcie dalej napisy końcowe, trzymajcie się, cześć.